Tajwańska firma półprzewodnikowa TSMC planuje nową inwestycję w kwocie 100 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych. Obejmie ona budowę 5 dodatkowych zakładów chipowych w nadchodzących latach, a ogłosił to dyrektor generalny TSMC podczas konferencji prasowej z prezydentem Donaldem Trumpem. Dodajmy, że TSMC to największy producent chipów na świecie, a więc to gracz, który właściwie wszystkich rozgrywa, tak to można powiedzieć. Czy amerykański prezydent w ten sposób przygotowuje się do przyszłego konfliktu z Chinami? O tym będę miał przyjemność nie tylko o tym rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór państwu.
Proszę pana, no ta informacja o tym, że firma TSMC będzie miała swoje mocne 5 dodatkowych zakładów w Stanach Zjednoczonych, pokazuje, że to trochę tak jakby Amerykanie szykowali się na jakieś takie dobre zapasy wojenne.
Znaczy myślę, że w pierwszej kolejności Trump idzie z tą swoją logiką wielkiego dealmakera, który przynosi Ameryce pieniądze, bo tak naprawdę jego pierwsze słowa wobec Tajwanu wypowiedziane po objęciu stanowiska były mniej więcej takie. Tajwańczycy ukradli nam technologię robienia chipów, myśmy to wszystko wymyślili. To, że to jest produkowane tam, a nie u nas, to trzeba to zmienić. Joe Biden Tajwańczykom dopłacał do postawienia fabryk w Stanach, co jest zresztą prawdą. Natomiast Trump powiedział, że nie będzie tego robić, jeśli Tajwańczycy sami nie przyjdą i nie zaczną tego budować w Stanach. To po prostu obłoży procesory z Tajwanu 100% cłami. No i efektem tego jest, o czym pan mówił przy zagajeniu tej dyskusji. Oczywiście implikacje strategiczne rzeczywiście idą dużo dalej, no bo ta krzemowa tarcza, ta kluczowa rola Tajwanu w produkcji procesorów dawała im dużo spokoju, bo nikt nie mógł ich ruszyć. Natomiast myślę, że w pierwszej kolejności ta logika Trumpa jest jednak taka dużo bardziej komercyjna. On po prostu szukał szybkiego dealu, żeby w tym blitzkriegu przymuszania swoich sojuszników, który prowadzi, mieć szybki uzysk, no i widać Tajwańczycy mu to dali. Ciekaw jestem, jaki będzie kształt tych inwestycji, bo zwykle jednak te rodowe srebra i najbardziej zaawansowane chipy starali się produkować u siebie.
Tutaj wiemy też, że na przykład agencja Reutera cytowała Elbridge'a Colby'ego, to współpracownik Trumpa i doradca w Pentagonie, który powiedział, że no, Tajwan powinien wydawać co najmniej 10% swojego PKB na obronność, aby zapobiec, tu cytat, wojnie z Chinami. No to jest znowu ta sama jakby retoryka, która dotyczy również państw NATO i tego, w jaki sposób Amerykanie oczekują tego od innych państw, żeby wydawali więcej na zbrojenie. Tam już ta kwota, czy też raczej ten procent jest no, potężny, prawda?
No, wręcz zaporowy. I myślę, że Tajwańczycy mają twardy orzech do zgryzienia, bo w rozmowach z nimi, nawet na przestrzeni lat, zawsze mówili z pewną swobodą, że jeżeli Trump przyjdzie ponownie do władzy, to wy, czyli Europejczycy, macie problem, a nie my, no bo dla Ameryki jesteśmy bardzo ważni. I rzeczywiście, no, osoby takie jak Bridge Colby i ci tacy Amerykanie, część establishmentu, która daje pewien priorytet Chinom, dla nich Tajwan jest rzeczywiście kluczowy, najważniejszy, no ale wydaje się, że to wcale nie zwalnia ich z obowiązków sojuszniczych, bo jednak oprócz tego realizacji tych strategicznych interesów Trump chce po prostu pieniędzy po to, żeby pokazać się własnemu elektoratowi. Myślę, że tę właśnie grę Tajwańczycy podjęli i to jest chyba tak naprawdę ta prostsza część, inwestowanie w Stanach. Zresztą ma to sens, bo Amerykanie jednak, co by nie mówić, te procesory wymyślili i umieją je robić. Natomiast potem zaczną się rzeczywiście trudne rozmowy i z Tajwańczykami, i z Japończykami, i z innymi partnerami Ameryki na Indo-Pacyfiku. No bo umówmy się, że tak naprawdę dzisiaj, jakkolwiek paradoksalnie to nie brzmi pod kątem wydatków na zbrojenia do PKB, to Europa się zaczęła ruszać i mówić o poważnych pieniądzach, zaczynając od Polski, ale też w innych krajach. Natomiast te państwa pacyficzne wciąż trochę jednak pod tym parasolem amerykańskim ciepło sobie żyją. Myślę, że Trump też będzie bardzo mocno naciskał, żeby wydawali więcej. No może nie 10% PKB, bo to już by było chyba przygniatające dla Tajwańczyków, ale myślę, że dla Trumpa, jego doradców warto zalicytować wysoko, żeby przestraszyć swojego sojusznika i żeby go poderwać do działania.
Potem można negocjować do 5% i już będzie to poziom no, bliski temu europejskiemu, który w tej chwili oczekiwa jest od krajów NATO, prawda? Więc to już też będzie inaczej wyglądało. A proszę mi powiedzieć, czy w takiej sytuacji, jakiej tu słyszymy o takich inwestycjach, negocjacjach z Tajwanem, Chińczycy siedzą cicho, nic nie mówią? Nie dają jakiegoś sygnału, że ich to drażni albo im to przeszkadza?
Ja mam wrażenie, że Pekin jest bardzo zaskoczony tym, co Trump przyniósł. Myślę, że pozytywnie zaskoczony. Kiedy się z Chińczykami rozmawiało jeszcze przed wyborami w Stanach i już po ogłoszeniu wyników, no to jednak oni widzieli dużo plusów związanych z Trumpem. Na minus na pewno, że jest nieprzewidywalny, że jest agresywny, no ale in plus, i o tym już mówili jeszcze w zeszłym roku, mówili, że Trump po prostu będzie niszczył swoje sojusze i sojusze Ameryki i ta wiarygodność Amerykanów będzie spadać. Ja myślę, że zaskoczyła ich skala tego, tempo, w jakim Trump narzucił światu, ale też koszty, które Ameryka zaczyna ponosić. No, umówmy się, że może tutaj jest grupa ludzi, która mówi, że Trump gra w szachy 5D i tak naprawdę jeszcze wygra na tym wszystkim, no ale pewne straty wśród sojuszników są bardzo głębokie, nie wiem czy nie powetowane. No więc ostatecznie myślę, że Chińczycy wyczekują, aż ten słoń wschładnie porcelany, tej porcelany narozbili jak najwięcej. W odniesieniu do samego Tajwanu Trump tak naprawdę nie powiedział jeszcze bardzo dużo. No powiedział tylko tyle, że nie będzie odpowiadał, czy Ameryka Tajwan obroni, czy nie. To jest lekka zmiana wobec Bidena. Natomiast ja sądzę, że tak naprawdę Trump jeszcze się za Azję nie zabrał. On ma, myślę, taką wizję, że szybko zamknie sprawy europejskie.
No jeszcze nie w tym miesiącu, tak?
No właśnie, szybko to mija, właśnie może jeszcze nie w tym miesiącu. Ja myślę, że to dużo, duże ma znaczenie. Kwestia negocjacji z Rosją, czy pokoju na Ukrainie. Tutaj myślę, że nie wszystko idzie tak, jak Trump sobie wyobrażał. Potem jeszcze są kwestie bliskowschodnie, bo w Waszyngtonie jest bardzo silna grupa wśród samych republikanów, która chce załatwić sprawy Iranu, jakkolwiek by to nie brzmiało posępnie. Myślę, że ten najtrudniejszy orzech do zgryzienia sobie trochę Trump zrobi na później, chociaż i tutaj Chińczycy już zaczęli reagować. No te nowe rundy ceł, które dzisiaj weszły, to już jest poważne uderzenie w chińską gospodarkę i eksport, bo no, w przeciągu ostatniego miesiąca cła amerykańskie na Chiny wzrosły mniej więcej z 10% do 30%. Czyli mówiąc szczerze, Trump w 5 tygodni zrobił więcej w dziedzinie ceł niż przez 4 lata poprzedniej prezydentury.
Tak.
No i to jest bolesne.
Tak. No tutaj teraz jeszcze jedna kwestia. Czy myśli pan, że w tej całej, no na razie nazywam to może jakąś przepychanką albo też momentami niezręczną dyskusją dotyczącą kwestii znalezienia pomysłu na rozejm w Ukrainie czy pokoju w ogóle, czy Chińczycy tutaj zamierzają cokolwiek robić w tej sprawie, czy chcą może jakoś zaistnieć też na tej arenie międzynarodowej jako, no nie wiem, negocjator, jako być może jakiś rozjemca, czy to jest ich rola, czy nie?
Myślę, że nie. Mam wrażenie, że teraz ta dynamika Trump rozmawiający z Rosją, naciskający Ukrainę, pokłócony z Europą, to są takie mętne wody, w których Chińczykom dobrze się będzie łowić, bo oni są dosyć pewni tego, że Rosjanie nie są w stanie się do Ameryki obrócić. Wiedzą dobrze, że Rosja zbyt boi się Chińczyków, żeby na poważnie coś z Amerykanami przedsięwziąć. Z drugiej strony widzą, że Trump, który jak ten składzie porcelany wszystko to rozbija, to jest coś, co sprawi, że będzie im łatwiej rozmawiać z Europą. Jeszcze już po wyborze Trumpa z Pekinu płynęły takie sygnały, że teraz nadchodzą złota era w relacjach chińsko-unijnych, chińsko-europejskich, no bo Trump zrobi Europie takie rzeczy, że to Europy, znaczy Chińczycy będą na gotowe mogli przyjść. Mam wrażenie, że oni wyczekują trochę, zaskoczyła ich skala i głębokość tego tych Trumpa uderzeń i zamierzeń. Natomiast nie sądzę, żeby oni chcieli wychodzić przez szereg. Oni dadzą się sprawą potoczyć i tak sprawy idą w kierunku, które oni uważają, myślę, dla siebie bardzo korzystne. Więc tak naprawdę niech ten pył trochę opadnie i oni dopiero przyjdą właśnie. Czy na samym końcu doczepiając się do jakiegoś dealu, ale nie jako mediator, czy właśnie próbować wyciągać pomocną dłoń gospodarczą do Europy. Myślę, że w tym momencie po prostu wyczekują, aż sprawa się w jakiś sposób dopali sama z siebie.
To jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy tutaj można zakładać, że jakiekolwiek rozmowy, jakiekolwiek dyskusje pomiędzy Rosją a Chinami obecnie trwają, że Rosjanie też próbują cokolwiek z Chińczykami załatwić, albo być może poszukać, nie wiem, czy wsparcia, czy może jakichś innych elementów, które mogłyby im pomóc w tym, co się dzieje?
No to się toczy na bieżąco i na wysokim poziomie. Xi Jinping rozmawiał z Putinem. W komunikacie obie strony powiedziały, że Rosja zdała pełną relację z rozmów z Amerykanami Chińczykom. No, Chińczycy powiedzieli, że przyjaźń chińsko-rosyjska jest nienaruszalna, że żadne trzecie strony nie są w stanie na nią wpłynąć, że są to sąsiedzi nieprzesuwalni, cytuję. A kilka dni później po tej rozmowie do Pekinu pojechał Szojgu, minister Szojgu, i raz jeszcze zdał szczegółowe relacje do wszystkiego. Myślę, że Moskwa dba o to, żeby upewnić Pekin, że tak naprawdę próbuje przede wszystkim rozegrać Trumpa. To ma pewne korzyści dla Chińczyków, o których już mówiłem. Natomiast no, relacje chińsko-rosyjskie są tak dojrzałe i tak głębokie,
i tak
że
długie,
oni mają
prawda?
Masę sposobów na to, żeby rozmawiać o tego typu rzeczach, i myślę, że się po prostu wprost koordynować.
Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Radia RMF24. Dobrego wieczoru panu życzę i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.